Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Alleluja, 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 alleluja.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kardynał Józef Ratzinger przewodniczył w imieniu Ojca Świętego liturgii Wigilii Paschalnej. W poranek Zmartwychwstania wita Państwa ksiądz Józef Polak. Zapraszam na relacje z Bazyliki Watykańskiej oraz okolicznościową audycję Krzysztofa Drwala o świątecznych tradycjach Wielkanocy. Doprawdy niezwykła jest ta noc, w której promieniujące światło Chrystusa Zmartwychwstałego ostatecznie zwycięża moc ciemności, zła i śmierci, a w sercach wierzących rozpala radość i nadzieję. Najdrożsi, prowadzeni liturgią, módlmy się do Pana Jezusa, aby świat zobaczył i uznał, że dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu odbudowuje się to, co było zniszczone, to, co stare się odradza, a wszystko powraca piękniejsze niż dotąd, do pierwotnej całości. Te słowa z papieskiego przesłania do uczestników liturgii Wigilii Paschalnej odczytane zostały w Bazylice Watykańskiej. Koncelebrze w imieniu Jana Pawła II przewodniczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Józef Ratzinger. Ojciec Święty duchowo łączył się w modlitwie, oglądając liturgię w telewizji. Zebranych w Bazylice Świętego Piotra zapewnił o modlitewnej pamięci, składając świąteczne życzenia pokoju. Podczas watykańskiej liturgii Wigilii Paschalnej chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię przyjęło 5 katechumenów pochodzących z Włoch, Japonii, Konga i Peru. Zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus, głosi starożytny hymn chrzcielny, do którego nawiązał w homilii prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Zbudźmy się i my z naszego znużonego chrześcijaństwa bez impetu. Wstańmy i naśladujmy Chrystusa, który jest prawdziwym światłem, wezwał kardynał Ratzinger. Natomiast dziś przed południem mszę rezurekcyjną na placu Świętego Piotra odprawi kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Na zakończenie liturgii przewidziane jest papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi. Uroczystość będzie transmitowana do 70 krajów świata, w tym przez pierwszy program Telewizji Polskiej i Telewizję Polonia. Początek transmisji o godzinie 10:25.
Wstał Pan Chrystus, martwych minie, alleluja, alleluja. Uweselił lud swój minę, alleluja, alleluja.
Wielkanocny poranek, tylko jeden taki w roku. Dziś największe święto i największa uroczystość, jaką przeżywa chrześcijaństwo. Religijnym obchodom świąt Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszy wiele tradycji i elementów folkloru. Przed Wielkanocą malowane są pisanki, pieczone babki, dziś uroczyste śniadanie, na wsiach święcenie pól, a jutro mokry poniedziałek.
Święty Grzegorz z Nazianzu w kazaniu na Dzień Paschy, Dzień Wielkanocy, w swoim zachwycie mówił: święto świąt, uroczystość uroczystości.
Ksiądz Janusz Królikowski.
Największe święto, największa uroczystość, jakie przeżywa chrześcijaństwo, w którym jakby streszcza się i wyraża i manifestuje nasza wiara. Prowadzi do tego wielki tydzień. Wielki, jak mówi tradycja wschodnia, święty, jak mówi tradycja zachodnia. My sytuujemy się w tym nurcie tradycji wschodniej, dlatego mówimy o wielkim tygodniu, o wielkich dniach tego tygodnia i o wielkiej nocy.
Nieodłącznym symbolem świąt są kolorowe pisanki. To symbol życia. Barwnie ozdobione jajka znalazły się w babcinej izbie w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Tam można przenieść się na chwilę do dawnych czasów, gdy nie było telewizji, radia, gazety ukazywały się rzadko, a całe życie koncentrowało się w domu. Ludzie dużo ze sobą rozmawiali, spędzali razem czas i z tęsknotą oczekiwali najważniejszych świąt w ciągu roku.
Staraliśmy się oddać taki nastrój, klimat i takimi eksponatami wystawy wyposażyć, aby to wszystko umiejscowić, tak jak to drzewiej bywało.
Urszula Gieroń, etnograf.
Przed świętami następowało, tak kazała tradycja, gruntowne porządki. Piec był pięknie wybielony, a na stół kładziono piękny haftowany obrus. Podobnie na łóżku, wysoko piętrzone poduszki w pięknie haftowanych poszwach, piękna kapa. Chodziło o to, aby wszystko było reprezentacyjne, schludne, czyste i piękne. Oprócz tych takich zwykłych elementów dodawano również typowe świąteczne ozdoby. Pająki wykonywane z bibuły, ze słomy, czy również z innych materiałów, które to zawieszano na środkowej belce u tragarza. Bywały również pająki gwiaździste, które ciągnięto od środka izby na boki, do kątów. Obrazy święte oleodruki ustrajano girlandami kwiatów, kładziono bukiety z bibułowych kwiatów również na oknach czy na ścianie pod lustrem.
Siedzimy za stołem zastawionym świątecznymi potrawami. Bardzo ładnie pachną bochenki świeżego wiejskiego chleba, są baby i są baranki, ale nie z cukru, tylko z ciasta.
Przedstawiliśmy baranka z ciasta chlebowego, ale drzewiej bywało, że bywały również baranki słodkiego, piernikowego ciasta, lukrowane barwnym lukrem. Mieliśmy taki ośrodek w Zakliczynie, gdzie klan Grzegorczyków przepiękne, świąteczne, strojone baranki wykonywał. Bywały również baranki z cukru, baranki z ciasta solnego. No i to była taka nasza regionalna tradycja, która jeszcze przetrwała na Pogórzu, wykonywane baranki z masła specjalnie formowanego. Także zwyczaj w ogóle stawiania baranka w Polsce jest stary, sięga XVII wieku. Baranki stroją i stół wielkanocny. To jest symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, baranek, angusek, jak dawniej mówiono.
Mamy w izbie tutaj jeszcze palmę, czyli pamiątkę tego, co działo się w ubiegłym tygodniu i pamiątkę tego, z czym szliśmy wczoraj do kościoła, czyli z koszykiem ze święconką. Koszyk może na chwilę odłożymy, a porozmawiamy o palmie. Nie chowamy palmy po niedzieli palmowej.
Palma znajdowała swoje miejsce w izbie. Bardzo często kładziono ją za obrazami świętymi na świętej ścianie pośród oleodruków, aby czuwała nad domostwem, a z palmy wykonywano jeszcze krzyżyk palmowy, który zawieszano u drzwi wejściowych. Ona właśnie miała zabezpieczać mieszkańców przed chorobami, nieszczęściami, aby do domu nie miały dostępu żadne złe siły. Podobnie zresztą krzyżykami palmowymi zabezpieczano pola. W poniedziałek wielkanocny gospodarze święcili swoje pola wodą święconą z Wielkiej Soboty i zatykali w zasiewy krzyżyki palmowe, aby ochronić zasiewy przed klęskami żywiołowymi, no i przed szkodnikami.
Zajrzyjmy teraz do koszyka, bo tak bardzo pięknie pachnie. Co tutaj w środku mamy?
Typowy polski, tradycyjny, ludowy kosz. Baranek wykonany z ciasta chlebowego. Jest chleb pieczony w piecu chlebowym. Jest babka wielkanocna. Są pisanki. Jest kiełbasa, kawałek boczku, wędzonki. Jest sól, chrzan. Przystrojenie kosza bukszpanem. To wszystko oczywiście podane na pięknej, białej, lnianej serwecie. Tak właśnie kazała tradycja, aby pisankę, czyli jajko zdobione, poświęcić tym jajkiem. Potem dzielono się podczas śniadania wielkanocnego, życząco jej pomyślności, zdrowia, szczęścia. Tradycja jest bardzo, bardzo stara, święcenia pisanek i spożywania ich na Wielkanoc. Jajo to jest symbol płodności, miłości. Pisanki nie tylko spożywa się, ale również na znak przyjaźni obdarowuje się nimi.
Jest tutaj całe mnóstwo takich pisanek i każda jest inna. Jak przyozdobiono te pisanki? Jak one powstawały?
Technik zdobniczych pisanek jest naprawdę bardzo wiele. Pisanki można podzielić na dwa typy. Są to kraszanki, czyli jajka zdobione jedną barwą, czyli krasą. I tak zwane pisanki to są jajka zdobione różnymi technikami. Można zdobić jajko techniką batikową, czyli woskową. Można zdobić jajko techniką wytrawiania w kwasie kapuścianym, occie. Można zdobić jajko techniką malowania. Jest również technika oklejania. Każda z nich jest na swój sposób efektowna i ciekawa. Etnografowie zwracają uwagę na dawne sposoby zdobienia jajek w barwnikach naturalnych, dlatego takim sposobem znanym i łatwym do wykonania jest wykonanie kraszanki, barwiąc jajko w łupinach cebuli. Można barwić na zielono w pędach młodego żyta. Sposobem barwienia są również kora dębu, olszynowe szyszki, wywar z buraków. Na takim jajku właśnie na przykład ozdobionym tą barwą intensywną, ładną, głęboką. Można wykonać wzór za pomocą nożyka, ostro zakończonej igły czy szpilki, techniką wydrapywania. Nasza pisanka tutaj, ta, którą pokazuję w tej chwili, jest ozdobiona wzorem kwiatowym. Jajko jest podzielone na pola zdobnicze, a w nim przepięknie wykonane misternie wzory kłosów, kwiatów.
Aż żal takie jajko stłuc, ale żeby tradycji stało się zadość, to jajkiem trzeba się podzielić w wielkanocny poranek.
Owszem, śniadanie wielkanocne rozpoczyna się zawsze od dzielenia się jajkiem, tym właśnie poświęconym jajkiem, składając sobie życzenia pomyślności, szczęścia, zdrowia. No a później tradycja kazała na pogórzańskich wsiach spożyć trochę chrzanu na znak umartwienia, na znak właśnie męki Pana, a potem dodatkowo miało to spowodować, że choroby nie miały do nas przystępu w nadchodzącym roku.
Tutaj mamy laski chrzanu, nie takie jak znamy ze słoika, prawda?
Tak, to są laski chrzanu, które powinny w koszu się znaleźć. Zresztą w zestawie tradycyjnym wielkanocnym ten chrzan starty oczywiście na naszym stole obowiązkowo do jajka się również pojawia.
Zanim przyszedł czas wielkanocnego śniadania, pobożnie uczestniczono w rezurekcji. Na mszę o świcie zdążano pośpiesznie, nawet jeśli świątynia była oddalona o dziesiątki kilometrów. I do dzisiaj w wielkanocny poranek kościoły parafialne wypełniają tłumnie wierni, którzy pobożnie uczestniczą w rezurekcji.
W różny sposób chrześcijanie w ciągu wieków starali się wyrazić wielkość tego święta. Właśnie to, że jest to święto nad świętami i uroczystość nad wszystkimi uroczystościami. W X wieku w rozmaitych częściach świata ukształtował się zwyczaj, że liturgia Wielkanocy była poprzedzana przedstawieniami, które miały nawiązywać do zasadniczych elementów związanych z tym wydarzeniem, a mianowicie ukazać wyjście z grobu Chrystusa, ukazać nawiedzenie grobu przez pobożne niewiasty, zagrać, przedstawić ukazanie się Chrystusa apostołom. Z tych przedstawień z biegiem czasu zrodziła się procesja. Wiemy, że procesje z Najświętszym Sakramentem w sposób szczególny rozwinęły się od XIV wieku. W związku z tym, ponieważ połączono z jednej strony te przedstawienia ludowe, teatralne, z drugiej strony włączono je w ten wielki nurt procesji teoforycznych, czyli z Najświętszym Sakramentem, Wielkanoc została ubogacona procesją z Najświętszym Sakramentem. Ona w sposób szczególny przyjęła się w Polsce. W sposób szczególny miało to miejsce w okresie poreformacyjnym, gdy chrześcijanie, katolicy starali się pokazać triumf swojej wiary. Triumf połączony z czcią dla Najświętszego Sakramentu i triumf połączony z uznaniem tego wielkiego święta zmartwychwstania. I ta procesja w naszej tradycji zachowała się do dnia dzisiejszego, bądź w sobotę wieczorem po uroczystości Wigilii Paschalnej odbywa się procesja, bądź w większości przypadków na początku dnia o świcie, w dzień Wielkanocy, aby przypomnieć to wydarzenie, że niewiasty właśnie o świcie udały się do grobu, aby namaścić Chrystusowe ciało, zastały grób pusty i zostały posłane, aby ogłosić światu radosną nowinę, iż Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
Na piecu pachnące baby, kolorowe mazurki, ciasta drożdżowe, takie właśnie wypieki przygotowywano na Wielkanoc i tak jest do dzisiaj w chatach?
Na chłopskim stole pojawiały się wielkanocne baby, które były wykonywane z mąki pszennej, razowej, z jaj, mleka, korzennych przypraw. Ich pieczenie odbywało się z całym ceremoniałem, bez przeciągów, bez trzaskania drzwiami, bo udany wypiek był dla gospodyni nie tylko chlubą, ale również gwarancją, wróżbą dostatku i pomyślności. Na chłopskim stole pojawiały się również kołacze z serem. Na stołach innych, powiedzmy mieszczańskich, szlacheckich, pojawiały się bardziej wymyślne wypieki. Były to mazurki, które uchodziły za przysmak wschodni, były różnego rodzaju zawijańce, makowce, także obfitość ciast i nie tylko ciast była dużo, dużo większa. Jeśli chodzi o tradycyjne, to staropolskie jedzenie, było na święta wyjątkowo obfite. Składało się, jak już wspominałam, właśnie z tych gotowych gotowanych jaj. Były kiełbasy, były szynki domowego wyrobu. Koniecznie pojawiał się barszcz biały, żur, który gotowany był na kiełbasie ze śmietaną, z chrzanem. Był zupełnie inny niż postny żur, który był spożywany przez 6 tygodni uprzednio na chłopskich stołach w czasie postu, który potem w Wielki Piątek był symbolicznie żegnany przez rozbijanie o dzwonnicę i wyrzucanie skorupiaków na znak pożegnania się z tą uprzykrzoną bądź co bądź potrawą. Także na święta ten żur właśnie biały był gotowany już niepostnie. Spożywano również na przykład na Podgórzu, ale także na Podhalu taką specjalną zupę zwaną święconką, która gotowana była na serwatce, a wrzucano do niej pokrojone świąteczne produkty, jajka, szynkę, kiełbasę.
Jak spędzano Wielkanoc? Po rezurekcji zasiadano za stołem i co? Jedzenie przez cały dzień?
To był taki dzień, kiedy skupiano się właśnie na wspólnym biesiadowaniu, spotykaniu rodziny. To był taki właśnie dzień poświęcony rodzinie i jedzeniu. Po okresie postu to wielkanocne jedzenie, które było szczególnie obfite. Jak nawet Reymont wspominał, u młynarza, u organisty, u gospodarzy czy komorników, bo żeby był najbiedniejszy, to musiał sobie przyrządzić takie święcone, żeby chociaż raz na rok na Wielkanoc pojeść sobie dowoli mięsiwa, onych smakowitych różności. To było wspólne biesiadowanie, to było nasycanie się właśnie domową atmosferą serdeczności, miłości, ciepła. Spotykali się domownicy, przybywała rodzina. No, natomiast obrzędowość świąteczna wybuchała dopiero w następny dzień, czyli w lany poniedziałek. Zresztą w sobotę wielką również było bardzo duże nasycenie różnymi takimi tradycyjnymi, obrzędowymi zachowaniami. Było i poświęcenie wody, i ognia, i święconki, zabawy, spotkania. No, a kulminacją był poniedziałek wielkanocny, zwany lanym poniedziałkiem, śmigusem, dyngusem. Wtedy oprócz polewania wodą odbywały się różne wesołe zabawy, figle, swawole.
Chrystus, który umarł w Wielki Piątek, który został złożony w grobie, powstaje. Powstaje do prawdziwego, nowego życia. Ta procesja ogłasza także cud zmartwychwstania, bo powstanie z grobu Chrystusa jest faktem jedynym, jednorazowym, dlatego nazywamy je cudem bądź cudem wszystkich cudów. I wreszcie jest to tajemnica, poprzez którą pochylamy się przed Bogiem, aby uznać Jego wielkość, wielkość Jego działania w historii i przypomnieć sobie, że także my jesteśmy wezwani do zmartwychwstania. Więc idąc w radosnej procesji wielkanocnej, procesji rezurekcyjnej, wyznajemy naszą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Głosimy ją, stąd wychodzimy na zewnątrz, najczęściej w trzykrotnym okrążeniu każdego kościoła, by ogłosić wielkie wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa i ogłosić, że w tym miejscu, w tym wydarzeniu wyraża się najpełniej nasza wiara i z niej rodzi się nasza nadzieja. Jak mówi sekwencja na dzisiejszą niedzielę, Chrystus, nasza nadzieja, zmartwychwstał. Idziemy więc głosić, wyznawać naszą wiarę w procesji, w tym wielkim, spektakularnym znaku zewnętrznym. Nie zamykamy się w kościele, nie zamykamy się w sercu, ale idziemy głosić światu, jak mówi Chrystus zmartwychwstały. Idźcie i ogłoście.
Audycję o wielkanocnych tradycjach przygotował Krzysztof Drwal. Żegnając się z Państwem w imieniu całego zespołu sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, składam serdeczne życzenia radosnych świąt i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.